Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, copiątkowy, cotygodniowy podcast i Dzień Dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Dziś naszym tematem będzie, czy też pojedziemy w ramach przecież Babel Travel, ponieważ skoro przyszły wakacje, no to my dzięki wynalazkowi podcastu trochę mentalnie, a część słuchających nas pewnie również realnie podróżuje. No i czekaliśmy na Państwa inspiracje i Państwo nie dali na siebie długo czekać, dlatego że pan Karol napisał do nas 2 tygodnie temu tak. W odpowiedzi na Waszą sugestię co do poloników na wakacjach podrzucę temat Madery. No i pan Karol pisze, że właśnie tam się wybiera. I dwie to są rzeczy, o których pan Karol pisze. Marszałek Piłsudski spędził tam wakacje i dostał w międzyczasie 1 000 000 kartek pocztowych. Brawo Poczta Polska. W końcu to Madera daleko. 2.
Jak Paweł zobaczysz, to nie Poczta Polska się tym zajęła. Aha. No tylko to polska marynarka wojenna.
Jeśli Poczta Polska zajmuje się wyborami,
chyba Madera
to ktoś
by nie byłaby w stanie, tym... poczta na Maderze wtedy, ale dobra.
Pozdrawiamy pocztowców i wierzymy naprawdę.
Drugi to Władysław Warnęczyk.
Tak. Karol pisze o Władysławie Warnęczyku.
Ale my pokażemy dla pana Karola, ale także dla was, że no Madera, no można powiedzieć żartobliwie, to tylko rzut beretem do Brazylii i cała idea imperium portugalskiego kolonialnego no jest ściśle związana z Maderą. Mm. Tam się narodziło, tam są właśnie początki tego imperium. A no jak Brazylia, no to tutaj będzie, sorry, trochę prywatny, no pan Balcer w Brazylii musi się pojawić. Ale zobaczycie, że to wszystko się ze sobą łączy, bo my mamy tą niestety, tak jak Stasiu, wszystko ci się z jednym kojarzy, to nam się wszystko z innym kojarzy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No więc ruszamy na Maderę.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Parę słów o samej Maderze. Nazwa, ja nie byłem, ale słyszałem od wielu osób, że jest naprawdę to miejsce przepiękne. Bo jest niesamowite, oprócz tego, że są niesamowite widoki, wybrzeże, skały, klify, to też jest niesamowita przyroda. Sama nazwa po portugalsku oznacza wyspa zalesiona. I została zasiedlona i zagospodarowana na początku XV wieku, od 1419 roku. No i jest to początek całego tego przedsięwzięcia kolonialnego portugalskiego, bo mamy tam plantację trzciny cukrowej. Są sprowadzani niewolnicy z Afryki, którzy potem będą też w Brazylii na przykład. Powstają pierwsze też takie właśnie młyny do produkcji cukru. Co ciekawe, że sprowadza się ludzi posiadających know-how, ekspertów z Sycylii. Jak chodzicie, jecie lody sycylijskie, pamiętajcie, to dzieło Arabów, którzy mieszkali na Sycylii. Zajmują się tym Genueńczycy, bo mają kapitał, są bankierami i handlowcami. No i następnie, jak zobaczycie, opowiemy wam jeszcze o tym, no Madera staje się ten podział ziemi, struktura administracyjna modelem, paradygmatem dla budowy, rozwoju takich kolonii, szczególnie w Brazylii. Ale, żebyście pamiętali, to jest też dla pana Karola, jesteśmy na Maderze i widzimy gigantyczny ocean i mamy świadomość, też widzimy herb Portugalii, gdzie są motywy marynistyczne, widzimy gotyk manueliński, w stolicy Funchal jest katedra, gdzie są właśnie liczne elementy tego gotyku manueleńskiego od władcy Manuela, przełom XV-XVI wieku, morze i ocean, olbrzymie znaczenie i w efekcie mamy kraj, w którym mieszka 10 milionów ludzi, ale mówi językiem portugalskim jako ojczystym około 230 milionów ludzi na świecie. Co oznacza, że to jest, słuchajcie, 6. język na świecie po chińskim, hiszpańskim, angielskim, hindi i bengalskim. 6. język świata. Przede wszystkim ze względu na Brazylię, ale pamiętajcie, mamy jeszcze Angolę, Mozambik, Gwineę Bissau, Gwineę Równikową, Wyspy Świętego Tomasza, Wyspy Zielonego Przylądka, Timor Wschodni. 8 państw, gdzie portugalski jest językiem urzędowym. Macau w Chinach, prawda? Autonomiczne miasto. I znajdziemy też ludzi mówiących po portugalsku w Indiach, w Goa, w Diu. Języki kreolskie na bazie portugalskiego, tak na przykład jak papiamentu, co z portugalskiego papear, gadać, który jest językiem urzędowym na kilku wyspach, na przykład Aruba, prawda, w Antylach Holenderskich. I gdzie widzimy wpływy i portugalskie, i hiszpańskie, ale też wpływy judeo-portugalskiego, żydowskiego języka, tak jak mamy, prawda, ten ladino, to wykształcił się też romański język, którym mówili Żydzi. Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że słowo paplać może mieć taką etymologię. Przestań mi tu paplać. Więc miejmy tą świadomość, bo od Madery się zaczęło i jak ruszali, prawda, wzdłuż potem wybrzeża do Afryki i następnie do Brazylii, to właśnie Madera była bardzo ważną taką stacją, można powiedzieć, postojową, tak na tej trasie, że już z Madery, to już żartobliwie mówię, rzut beretem. No więc zacznijmy od naszego, bo z nim był związany właśnie z kolonizacją Madery, legenda. Bardzo popularna, stara, ale legenda. Tak jak to pan Karol do nas ładnie to określił, traktowałbym to jako bajania, to troszeczkę jak to papiamentu. No takie raczej słodkie, jak przyznaje pan Paweł, panie, przepraszam, Karol. Więc tak, no to jest coś takiego. Więc Władysław Warniańczyk, jedyny nasz król, który poległ na polu bitwy, i nie na polu chwały, bo przegrał tą bitwę. I to przegrał z Kretesem i to przegrał na zasadzie takiej, że można ją było wygrać, ale był w gorącej wodzie kąpany. Nie chciał słuchać starszych. Czasami warto. A w ogóle to zerwał, za co go potępiano też w Polsce, rozejm z Turkami. I był krzywo przysiężcą. Tak? Sprzeniewierzył się, przysiędzę na Biblię. Ale no był napędzany, prawda, duchem krucjatowym. Był wtedy też królem Węgier i bardziej zginął w tej koszulce. Wtedy w reprezentacji węgierskiej. No ale trochę naszych rycerzy też tam walczyło, ale nie była to popularna. Nawet może więcej niż trochę, ale nie była to bardzo popularna wyprawa. No więc według legendy miał właśnie w habicie franciszkanów, bo była tam z nim spora gromada tych właśnie zakonników, ocaleć. Na początku dotarł do Bośni, do Stefana Wuchcicza, który był jego sprzymierzeńcem. Potem Góra Synaj w Egipcie, tak, tam klasztor świętej Katarzyny i pamiętajmy, że to pod panowaniem jest też muzułmanów, Mameluków, którzy będą potem sojusznikami Wenecjan przeciwko Portugalczykom zresztą, jak Portugalczycy dopłyną do Indii, bo tutaj no biznes is biznes, ale także przeciwko Turkom osmańskim, z którymi walczył Władysław Warneńczyk. Wszystko się łączy ze wszystkim. No i następnie miał trafić do Lizbony, tam do króla Alfonsa, no i stwierdzono, dobra, słuchajcie, wyślijcie go na tą Maderę. I tam, jak będziecie na Maderze, nieopodal Funchal jest posiadłość Madalena de Mar i tam miał się właśnie osiedlić i był częstym gościem, zaprzyjaźnił się z kapitanem João Zarco. João Zarco to właśnie żeglarz, podróżnik w służbie księcia Henryka Żeglarza, bardzo ważnego w historii Portugalii, właśnie takiego promotora kolonizacji, można powiedzieć, nazwać go takim kołem zamachowym imperium portugalskiego, budowy tego imperium. No i oczywiście tak, jak mógł razem sobie usiąść z naszym władkiem i powiedzieć sobie, słuchaj, ale ja się z tymi muzułmańskimi piratami natłukłem w swojej karierze, tam przy Maroku brałem udział w zdobyciu Ceuty, gdzie straciłem oko, potem, prawda, walczyłem z nimi też w innych miejscach, nieudana wyprawa na Tanger, no ale oprócz tego przeszedłem do historii, bo to ja odkryłem Maderę, no oczywiście jeszcze z kimś, ale ja jestem najważniejszy i stąd, pamiętajcie, jak będziecie w Funchal, no to w Funchal możecie podziwiać pomnik właśnie Zarco i to na niego spłynęła ta cała sława odkrywcy. Historycy się zastanawiają, czy przypadkiem pan Zarco nie był jednym z conversos, czyli osób, konwertytą, czyli osób, które przeszły z judaizmu na chrześcijaństwo i zrobiły taką piękną karierę. I miał się pojawić, znaczy, jaka jest ten wątek tej legendy? No, że Henrique Alemão, Henryk Niemiec. No tutaj oczywiście każdy zakrzyknie, jak to nasz Władek Henryk Niemcem? Niemiec. Przecież to Jagiellon był. On jeszcze nawet po litewsku mówił.
Ze wschodu zresztą przybył.
Tak, no ale to mogło być na zasadzie wszystko, co za łabą, że tam za Renem to Niemcy. Taka perspektywa, tak się przypuszcza, no ale właśnie był. I to jest postać autentyczna. Ale jest to przekonanie, że właśnie pod Henrykiem kryje się Władysław.
bardzo ciekawe.
Że Władysław zmienił tożsamość i został Henrykiem. I trafił właśnie ten Henryk do Wsagresz, do Henryka Żeglarza, do Algarve, region, gdzie pewnie jeździcie też czasami na wakacje. Algarve, pamiętajcie, to jest jak Maghreb. To Algarve, czyli zachód po arabsku, i właśnie, że tam potem na Maderze, tam żona, wszystko w porządku, jak się patrzy, żona Anna, dzieci, tutaj oczywiście zaczął się spekulacje, zobaczcie, jeden miał na imię Zygmunt, a drugi Barbara, przecież to takie polskie imiona. Spokojnie, no ludzie kochani, no u Niemców też są Zygmunty i Barbary i historia była taka, że oczywiście, no mamy już nawet Gaspar Frutuoso, który generalnie pisał dużo i o Azorach, i o Kanarach, i o Maderze, i o Wyspach Zielonego Przylądka i tak dalej. No już w XVI wieku właśnie stwierdził, tutaj może ten Henryk to naprawdę był Władysław. I opowieść jest taka, że każdy Polak powinien podpłynąć pod potężny klif albo podjechać, Cabo, to się chyba czyta, Girao, tak mi się wydaje, Cabo Girao, gdzie właśnie nasz Władysław miał się rozbić i roztrzaskał się jego okręt i tam w tych czeluściach Oceanu Atlantyckiego.
Zginął, już drugi raz. Już drugi raz
i oczywiście według legendy spełniła się przepowiednia cygańskiej wróżki. Ci cyganka, która miała przepowiedzieć królowi, że za to, że złamałeś przysięgę dotyczącą pokoju z Turkami, nigdy nie powrócisz do rodzinnego kraju. Bo on wsiadł na ten statek, żeby płynąć. Zobaczcie, zaraz będzie taki motyw z Piłsudskim. Ach, no nie jesteśmy narodem tak marynistycznym, w ogóle Portugalczykom nie dorastamy do pięt, przepraszam. Tak. Przypominam wam jeszcze jedno, jak mówimy o tym imperium kolonialnym, to ono się kończy formalnie w roku 1999. Macau, to jest koniec. A wcześniej jeszcze bardzo długo Angola i Mozambik, wojny, próba utrzymania, osadnictwo na naprawdę dużą skalę w XX wieku. Na zasadzie Portugalia nie jest krajem europejskim. Portugalia jest krajem globalnym. Europejsko-afrykańskim szczególnie, ale też azjatyckim. Tak? I oczywiście pojawiła się kolejny motyw, że mamy list napisany, to jest spór 1452 czy 1472, to zakonnik dominikanin ma pisać do wielkiego mistrza krzyżackiego i ma w tym liście po łacinem pisać tak: chcę ci oznajmić, że król Władysław żyje obecnie na wyspach Królestwa Portugalii, a ja jestem towarzyszem i współpustelnikiem. Ale no historycy mają bardzo poważne zastrzeżenia, ale to co powiedział pan Karol, to rzeczywiście mamy motyw taki, że Zygmunt Nowakowski, który jeszcze się w naszej opowieści pojawi, międzywojenny, znany bardzo dziennikarz, był na Maderze i właśnie stwierdził, że gubernator mu powiedział, że jest na wyspie właśnie grób polskiego króla. No ale pan Zygmunt słynął też z tego, że uwielbiał wino czerwone w dużych ilościach, a pewnie też verde czasami, jak było bardzo gorąco. No i potem często opowiadał o tym w audycjach Radia Wolna Europa. Więc jak widzicie, to no dobrze, pewnie, znaczy ze źródeł historycznych tureckich nie podlega dyskusji, że go zabili. Potem zresztą nasz malarz Stanisław Chlebowski, malarz nadworny cesarza osmańskiego, to też malował i przyjęli historycy, no zginął, tak? Natomiast no oczywiście cała powstała ta historia i teraz mamy kolejna cegiełka. Pan Manuel Rosa napisał książkę, oczywiście stwierdził, 20 lat studiował dokumenty, została ona przetłumaczona na polski. To jest na zasadzie, troszeczkę to się zamienia w Wielką Lechię. I słuchajcie, postudiował i doszedł do wniosku, że Władysław III to jest w ogóle ojciec Kolumba.
O, wreszcie.
I już mamy.
No czekałem przecież na to.
No co? No to co? Odkryliśmy Amerykę, no. No Paweł, no.
Ale jakoś tak wcześniej o tym nie myślałem, ale wspaniale, że to wreszcie się wyszło.
Wreszcie ktoś to powiedział, no.
Książka o tym napisał.
Więc słuchajcie, historia jest niesamowita, ale Piłsudski był. To jest tak zwana, jak to się pięknie mówi, fakt autentyczny i prawda historyczna. Więc będąc na Maderze, udajemy się do Quinta Betancourt, tam jest hotel i willa, no i jest kamień, na którym jest napis, że właśnie Józef Piłsudski, marszał de Polonie, szef de Estado chyba. W ten sposób, przepraszam za mój straszny portugalski. No i tam na wyspie powstał ostatni większy tekst Piłsudskiego pod tytułem Poprawki historyczne i to było w roku 1931, kiedy tam był. No i oczywiście imieniny marszałka, 19 marca, Józef, no więc to dzień no, dla sanacyjnego reżimu bardzo ważny, jubilata nie ma, więc trzeba coś zrobić, więc jest propagandowe hasło, każdy Polak winien przesłać hołd pierwszemu obywatelowi Polski. Akcja objęła cały kraj, ilość kartek ponad milion, wielki samochód ciężarowy przewozi na pokład ORP Wicher. I to on, a nie Poczta Polska, przewiezie, drogi Pawle, kartki. Oczywiście nie wszyscy się cieszyli, bo wiemy, że to był reżim autorytarny i między innymi karykatury były takie sanacyjne, że nabijano się, są takie oczywiście te drugi sort, kanalie takie, które posłowie opozycji byli przedstawieni, że stoją, jest mapa, możecie znaleźć w internecie tę karykaturę, jest ta Madera, wszyscy tak paluszkami pokazują, mówią tak 100 lat, niech żyje tam. Czyli na Maderze. Tam go chcieli zesłać. Potem Madera przeszła do historii włącz, ale potem nie, okazało się, że nie Madera, Lizbona polityki polskiej, bo słynna eskapada u szczytu potęgi nowoczesnej, pamiętaj. I Ricardo Petru, pamiętaj.
No tak, ale to były jakieś drobne skandale.
Tak, to drobne to obyczajówka.
No, ale o co chodzi? Pocztowych.
Dokładnie, przepraszam. No więc ORP Wicher wypuścił, opuścił Gdynię 17 marca. Oczywiście to było też tak, że marszałek Piłsudski nie do końca był przekonany do marynarki wojennej, bo mieliśmy te 140 kilometrów, kilka kilometrów wybrzeża. Więc to była szansa, żeby pokazać, zobacz, drogi marszałku, tak, komendancie, płynie naprawdę nowoczesny okręt i do tego wiezie do dla ciebie te wszystkie pocztówki. No więc w drodze powrotnej oczywiście zrobiono coś takiego, że przy Półwyspie Helskim wypłynęły kolejne okręty. No i oczywiście marszałka przywitano salutem armatnim i oddano na jego cześć dokładnie 19 salw, bo 19 marca jest Józka. O. Widzisz?
Wszyscy więc, Józkowie
czy kiedyś się tak
widziano?
Witano, przepraszam.
Mnie nie, ale nie, myślę, nigdy. Że akurat tak. Każdy Józek,
to ja coś takiego
teraz
zorganizuję.
Bardzo dziękuję ci.
W sumie nie jesteś Józkiem.
I też, wiesz co, nie podpłyną Wisłą tu do Warszawy, podejrzewam te okręty, dobra, które są. Ale my nie mamy tyle okrętów teraz.
A tak.
Jest dokładnie jak za Piłsudskiego.
Ale czekaj, ale w czołgi idziemy. W czołgi idziemy, Abramsy.
No, tak, tak.
Bez przetargu i tak dalej. Ale dobra, wracamy. Więc Zygmunt Nowakowski napisał w latach 30. nawiązanie do marszałka na Maderze, czyli wizyta marszałka to też źródło inspiracji dla naszych literatów. Więc napisał opowiadania dla młodzieży pod tytułem Złotówka Manuela i nawiązuje właśnie nie przypadkiem Manuela jak Manuel do wizyty marszałka na Maderze. Ale dla mnie ciekawsza jest postać, oczywiście znacznie ciekawsza, Mieczysław Lempecki, który był z Lubelszczyzny, co za przypadek, i który napisał z marszałkiem Piłsudskim na Maderze. I to jest tak, podróżnik, pisarz, publicysta, ale też wojskowy major i adiutant marszałka. Czyli postać ważna. No i oczywiście wizjoner polskiej migracji, kolonizacji, tak, prawda? Był wielokrotnie w Ameryce Południowej, w tym w Brazylii, proszę bardzo, z Madery rzut beretem, jak mówiłem, i bardzo dużo pisał, bardzo płodny, i pisał właśnie o swoich tych wizytach w Brazylii i tutaj okazało się, z marszałkiem Piłsudskim na Maderze, to jest tak na poważnie, a potem się rozkręcił. Niknący świat, opowieść o podróży po centralnej Brazylii, z gwiazdy na gwiazdę, podróż po Brazylii, z Brazylii do Polski, na cmentarzyskach Indian, wrażenia z podróży po Paranie, Mato Grosso, dziki zachód Brazylii, w krainie jaguarów, przygody oficera polskiego w dżunglach i stepach Brazylii. Więc no, tutaj mógł się troszeczkę, drogi Pawle,
ja nie wiem, czy jacyś wydawcy nas teraz słuchają, pewnie tak.
I dobre, i
myślą,
dobre, nie?
No trzeba reprinty robić, natychmiast reprinty i po prostu w dużej ilości, bo to ludzie to pokochają po prostu.
No i zapowiedziałem wam, że nie show no mercy tym razem, bez litości, będzie trochę prywaty, ale wszystko się łączy, bo mówiliśmy, że Madera to Brazylia, bo mamy coś takiego, że właśnie Madera na szlaku między Portugalią, szlaku morskim między Portugalią a Brazylią. Wielu mieszkańców Madery osiedliło się w Brazylii i vice versa. Będąc na Maderze, pamiętajcie, że możecie tam spotkać licznych Brazylijczyków. A co to ma w ogóle do nas? do mnie szczególnie, ale dobrze, no też do naszej ojczyzny. No pan Balcer w Brazylii, arcydzieło, to mówię z pewną taką autoironią, Marii Konopnickiej, ale jak to napisała, to wówczas Aleksander Bruckner napisał, ja nie żartuję, jedyne dzieło poetyckie naszych czasów, godne stanąć z panem Tadeuszem i królem duchem. Powiem tak nieskromnie, za mocne. Za mocne. Dlaczego jest to mimo wszystko wyjątkowe i bardzo ciekawe? Bo mamy, słuchajcie, bierzecie poemat, możecie sobie poczytać, wygooglować i poczytać. I co? Są słowa różne, prawda, w przypisach, że trzeba wytłumaczyć. To są słowa tureckie, deli i tatarskie. Delija, buat, majdan, czekan, kantar, fataha, buława, kanak. To są wszystkie słowa, które tam są. Mamy słowa ruskie, mamy słowa rosyjskie, ale mamy też słowa portugalskie. Na przykład słowo piją gorzałkę zwaną tam kasza. No to skrótowo, bo to kaszasa. To jest wódka z trzciny cukrowej, słynna trzcina, o której opowiadaliśmy wam na początku Madery. I capirinha, ten słynny drink brazylijski właśnie jest na bazie kaszasy, która się zrobiła zwykłą kaszą. Ale mamy sierra, faciendę, jak hacienda po hiszpańsku, tak? Czyli właśnie plantacje. Pinho, camara, casa, rosha, czyli wycięty las. Vagabundos revolucioneros. Zaraz wam pokażę. Tak to nasi mówią, vagabundos revolucioneros. Do wszystkich są tłumaczenia w książce, ale moje ulubione to jest igłaszów i okazuje się, tak się w treści ktoś się zastanawia, ale o co chodzi? A to jest spolszczona nazwa osady igłaszo, leżącej nad rzeką tejże nazwy, dopływ rzeki Parany. No czyli
igłaszów.
Ale dlaczego mówimy o kaszas, kasza się, tak chyba trzeba powiedzieć, dlatego, że podstawę dla tego trunku stanowi aguardente de cana, która była produkowana, taka wódka właśnie destylowana na Maderze i potem cała ta technologia trafiła do Brazylii, więc nawet w tym wymiarze proszę o tym pamiętać. A teraz co do pana Balcera. Wzorem był Józef Balcerzak. Autentyczna postać. Rzemieślnik znad Liwca na Podlasiu. Liwiec, przypominam, rzeka graniczna do Unii Lubelskiej, Liw, trochę więcej niż 70 km od Warszawy, między Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną Polską. Naprawdę niedaleko od Warszawy była Litwa. I poetka go spotkała, no opisała go, Paweł może potwierdzić, że z pewnymi zastrzeżeniami jest to niemal mój opis. Uwaga, córka, do córki Zofii mówi tak, najeżony, czarny, dziobaty, to wycinamy, rezolutny, co go i diabeł nie ugryzie. O. To o mnie, prawda? Wracał z kompanią swoją, z której notabene uciekł od plantatora. Czy jak widzicie, plantacje na Maderze i tu mamy związek poważny. To, co pokazuje ten poemat emigracyjny i to najważniejszy taki poemat, to, że los naszych rodaków w Brazylii, to delikatnie mówiąc, nie jest kasza taka z mleczkiem, tylko, że trzeba pić tą kaszę gorzałkę, bo jest im naprawdę źle. Są traktowani źle, ale są też elementy rasizmu. Niestety w tym poemacie Konopnickiej, nie uciekajmy od tematu, wobec czarnych Brazylijczyków w utworze nazywanych, to jest wspaniałe, czarnymi pochańcami. Jest taki jeden, jest po prostu czarnym pochańcem. Jak to się pięknie zlewa, ta nasza wizja, prawda, pochańca, Turczyna, Tatara, a z drugiej strony Brazylijczyka. Generalnie jest widać tak, po obraz taki nasz, my kozaki, na przykład jest ta, ja sam nie jestem za rewolucją, choć powiadają o nas, słyszę nieraz, że my po światu robimy rebelią. To prawie jak jakiś dobry rap.
Hip-hop, tak.
Som, to takie wiesz, som vagabundas, nie wiem czy vagabundas, rewolucjonerasz. Jesteśmy właśnie tymi vagabundami, rewolucjonerami, ale niech mi kto pcha jarzmo na szyją, jak tu w galarach, czyli na galerach, albo w Minas, Minasz pewnie, Gerasz, musiałbym się przygotować.
Minas,
ale to,
może kopalnie.
Tak, dokładnie, bardzo dobrze. Siarczyste uszów po sobie nie stule. Siarczyste, wykrzyknik, uszów po sobie nie stule. Jeno w garść plunę i choćby na kulę.
Niesamowite.
Nawet strzelajcie do mnie, ja ruszam do walki. To jest prawdziwy Polak, kozak. A jaki jest ten Portugalczyk, słuchaj. Nawet jak biały. Cóż wie Portugał o tym, czy Hiszpany. Czyli to samo w ogóle ci Iberyjczycy. Byle na głowie miał myckę z kutasem. Na mycce wielki kapelusz słomiany. Na hajdę werach pas, a nóż za pasem. Byle przez zęby pluł. i ćmił kabany od habana, czyli cygara, tylko by jarał, a pobrzdękiwał na gitarze czasem, już zdrów, już wesół i ani się pyta, gdzie mu zachodzi słońce i skąd świta. No po prostu tylko, no wiecie.
Nieogarnięty.
No, nieogarnięty, po prostu imprezowicz jakiś, a nie to co my, rewolucjonista wagabunda.
Chociaż wracający akurat, czy uciekający z plantacji.
Tak, dokładnie.
To inna sprawa.
Takie czasy. No więc słuchajcie, to, co jest niesamowite, jak to przeczytałem, to po prostu zdałem sobie sprawę, że wszystko się łączy ze wszystkim. Naprawdę. Nie zawaham się tego powiedzieć, bo kluczowy motyw tego poematu to jest to, że to jest o Polakach z Podlasia i Lubelszczyzny, naszej kochanej Lubelszczyzny, gdzie już byliśmy w ramach naszego Travel Babel. I słuchajcie, ci Polacy są grekokatolikami. Czyli Polak katolik, ale wschodni katolik. I to jest nawiązanie do tego, co wam opowiadałem, że mamy likwidację Unii w 1875 na Chełmszczyźnie i na Lubelszczyźnie przez Rosję carską. I wtedy mamy coś takiego, że ludzie są naprawdę i zabijani, prześladowani, ma męczenników i tak dalej. Wywożenie też na Sybir i tak dalej. To jest naprawdę coś heroicznego i mówimy też o martyrologii. I mamy motyw też taki, że wtedy przez kilkadziesiąt lat cerkiew grecko-katolicka nie może istnieć. W 1905 roku, co jest motyw u Konopnickiej, że między innymi dlatego ludzie decydują się wracać, że można wracać z... Czyli też dlatego wyjechali do Brazylii, bo byli prześladowani.
Uchodźcami
religijnymi, tak? Ale o co chodzi, co jest niesamowite, że wtedy właśnie sporo ludzi nie było opcji wrócić do grekokatolicyzmu, tylko można było wrócić do rzymskiego katolicyzmu. I w efekcie sporo ludzi wtedy wróciło do rzymskiego katolicyzmu i to pogranicze polsko-ukraińskie wtedy nastąpił ten potwierdzenie wśród tych ludzi tożsamości Polski. Część została przy prawosławiu i przyjęła tożsamość ukraińską. Choć znajdziemy też tam na Chełmszczyźnie ludzi mówiących, nazywa się kałakuty, od takiego, można powiedzieć, określenia takiego mieszanki różnych gatunków kur, taki troszeczkę na zasadzie właśnie mieszańca i to jest określenie na ludzi mówiących po ukraińsku, ale rzymskich katolików. Więc taka niesamowita mieszanka i tutaj słuchajcie właśnie fragmentów z tego poematu. Ale nadbóżny naród nasz unity w śniadościach długiej męki miawszy twarze. Czyli co widzicie, że mamy motyw tej martyrologii, od Narwi i my są oporne. Czyli oporne są przeciwnikami likwidacji Unii, od Buga, od Międzyrzecza, Sokołowa, Biały, to wszystko chodzi Podlaskie, Biała Podlaska. Jak tam ziemia szeroka i długa, tak się krwie nasze daleko polały. I z pola, z warsztatu wyrwane od pługa, lud tu aż onej uchodzi na wały, ratując duszy, czyli uciekają do Brazylii. Unita jestem, najwyższejszy panie, w drzewianej cerkwi chrzczony przez parocha. To jest Polak. To tutaj podważamy, moi drodzy.
Polak katolik.
Polak rzymski katolik. Pokazujemy grekokatolika. A prędzej Bóg się nawróci i stanie, Bóg w sensie rzeka, niż ja z tej wiary popuszczę choć trocha. Właśnie tej wiary grecko-katolickiej. Albo i prędzej, huknął Podlasianie, gęsto dokoła ciżbiący się rocha, który przemawia. A niech w to miejsce nikt mnie nie trunie, czyli nie dotyka, nie tak, nie tyka, bo padnie jako po jasnym piorunie. Czyli jest pokazane Podlasiak, twardy zawodnik, nie to, co ten, prawda, Portugał, co by tylko ćmił gabany, czyli habana, cygara. I to, co jest dla nas ważne, że oczywiście pokazujemy to wszystko, multikulti, synkretyzm, metysaż, tu nawiązanie do Ameryki Południowej, piękne z Lubelszczyzną, ale pamiętajmy, no, że działy się też rzeczy czasami straszne i tak jak tutaj sama Konopnicka pisze, wzdłuż Buga, co jest rzeką łez i męki. Nie tylko oczywiście, ale my nie uciekamy od trudnych tematów i tą prywatą, a propos pana Balcera, kończymy, chociaż jak widzieliście, ta prywata się pięknie łączy z Maderą. Piszcie, gdzie byście chcieli pojechać.
Babelmałpa.fm. Babelmałpa.fm to jest nasz adres. Zapraszamy wszystkich do korespondencji. Proszę sugerować, proponować kolejne wydanie naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, jak zwykle w piątek po 19 za tydzień. I do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.